ludzie Biblii. Prorok Ezechiel. Prorok Ezechiel jest autorem i zarazem bohaterem obszernej księgi liczącej 48 rozdziałów, znany jako Księga proroka Ezechiela. Mimo że, jak powiedziałem, jest także bohaterem tej obszernej księgi, to wiadomości o jego życiu mamy bardzo szczupłe. Był synem kapłana Buziego, a więc także kapłanem. Jego księga to potwierdza. Jest w niej zainteresowany kultem Boga, szczególnie kultem sprawowanym w jerozolimskiej świątyni. Jeśli nawet z racji młodego wieku nie sprawowałby tam jeszcze jakiejś funkcji kapłańskiej, ma doskonałą świadomość spraw kultu, świątyni, prawa, chętnie posługuje się językiem właściwym dla tego kultu, a znanym z kapłańskich fragmentów Pięcioksięgu. Z pierwszych słów jego księgi, stanowiących jej tytuł, choć całkiem odmienny od tytułów innych ksiąg prorockich, dowiadujemy się, że został uprowadzony do Babilonii razem z królem Jechoniaszem, zwanym także Jojakimem, czyli w roku 597, podczas drugiego już najazdu Nabuchodonozora na Judę. Należał więc do grupy ważniejszych osobistości jerozolimskich, bo takich wówczas zabrali Babilończycy. Razem z innymi osiedlił się nad rzeką Kebar w miejscowości Tel Abib. Na wygnaniu prawdopodobnie pozostał do śmierci, choć niektóre fragmenty księgi sugerują, jakby przebywał także w Jerozolimie. Na proroka został powołany w 5 roku od wspomnianego uprowadzenia, a więc w 593. W opowiadaniu o swoim powołaniu ukazuje przedziwny obraz chwały Bożej, czyli Bożej obecności. Na obraz składa się opis niezwykłego tronu, czy rydwanu, z cherubami, niezwykłymi żywymi istotami, które stanowią niejako część owego Bożego tronu. Nie próbuje natomiast ukazać jakiegokolwiek obrazu samego Boga, którego obecności jest świadomy. Obraz ten przedstawimy przy innej okazji. Widząc tę niezwykłą wizję, prorok upadł na twarz, oddając pokłon Bogu Najwyższemu, i wtedy usłyszał głos: Synu człowieczy, stań na nogi, będę do ciebie mówił. I wstąpił we mnie duch, mówi prorok, i postawił mnie na nogi, potem słuchałem tego, który do mnie mówił. Powiedział mi: Synu człowieczy, posyłam cię do synów Izraela, do ludu buntowników, którzy mi się sprzeciwili. Oni i przodkowie ich występowali przeciwko mnie aż do dnia dzisiejszego. To ludzie o bezczelnych twarzach i zatwardziałych sercach. Posyłam cię do nich, abyś im powiedział, tak mówi Pan Bóg. A oni czy będą słuchać, czy też zaprzestaną, są bowiem ludem opornym, przecież będą wiedzieli, że prorok jest wśród nich. A ty, synu człowieczy, nie bój się ich, ani się nie lękaj ich słów. Nawet gdyby wokół ciebie były osty i ciernie, i gdybyś się znalazł wśród skorpionów, nie obawiaj się ich słów, ani się nie lęka ich twarzy, bo to lud oporny. Przekażesz im moje słowa, czy będą słuchać, czy też zaprzestaną, bo przecież są buntownikami. Każdy prorok jest świadomy podobnych wyzwań. Zaskakujący jest jednak sposób, w jaki Ezechiel pozna Boże orędzie, które ma głosić. Synu człowieczy, słuchaj tego, co ci powiem. Bóg mówi do niego dalej: otwórz usta swoje i zjedz, co ci podam. Popatrzyłem, a oto wyciągnięta była w moim kierunku ręka, w której był zwój księgi. Rozwinęła go przede mną, był zapisany z jednej i drugiej strony, a opisane w nim były narzekania, wzdychania i biadania. A on rzekł do mnie: synu człowieczy, zjedz to, co masz przed sobą. Zjedz ten zwój i idź przemawiać do Izraelitów. Otworzyłem więc usta, a on dał mi zjeść ów zwój. Zjadłem go, a w ustach moich był słodki jak miód. Zjedzenie papirusowego zwoju miało prorokowi zapewnić informację, o czym ma mówić do ludzi, ale miało także przynieść mu umocnienie, tak jak Izajaszowi, oczyszczenie przez anioła jego warg rozpalonym węglem wziętym z ołtarza kadzenia. Potem rzekł do mnie, czytamy dalej, Synu człowieczy, udaj się do domu Izraela i przemawiaj do nich moimi słowami. Jesteś bowiem posłany nie do ludu o mowie niezrozumiałej lub trudnym języku, ale do domu Izraela, nie do wielu narodów o niezrozumiałej mowie i trudnym języku, których słów byś nie rozumiał. Chociaż gdybym cię do nich posłał, usłuchaliby ciebie. Jednakże dom Izraela nie zechce cię posłuchać, ponieważ i mnie słuchać nie chce. Cały bowiem dom Izraela ma oporne czoło i zatwardziałe serce. Oto ja uczyniłem twarz twoją odporną, jak ich twarze, i czoło twoje twardym, jak ich czoła. Dałem ci czoło jak diament twardszy od krzemienia. Nie bój się ich, nie lękaj się ich oblicza, chociaż są ludem opornym. Wreszcie powiedział mi, Synu człowieczy, weź sobie do serca wszystkie słowa, które wyrzekłem do ciebie i przyjmij je do swoich uszu. Udasz się do zesłańców, do twoich rodaków i powiesz im, tak mówi Pan Bóg, czy będą słuchać, czy też nie. Udasz się do zesłańców, do twoich rodaków. Ezechiel, jak świadczą te słowa, był posłany przede wszystkim do zesłańców uprowadzonych z Judy. Zaczyna więc wypełniać swoją misję we wspomnianej wyżej miejscowości Tel Abib nad rzeką Kebar. Przez 7 dni pozostaje tam jeszcze w osłupieniu, a więc jakby był nieprzytomny, ale po tych dniach Bóg przypomina mu o jego zadaniu. Zaczyna więc głosić ludziom potrzebę nawrócenia, odwrócenia się od grzechu. W pierwszym okresie swojej misji prorockiej, a więc w czasie od powołania go na proroka około 593 roku do upadku państwa judzkiego i zburzenia Jerozolimy w 586 roku, Ezechiel wzywał Judejczyków do nawrócenia, przestrzegał, że jeżeli lud się nie nawróci, nie zmieni się, królestwo judzkie upadnie, Jerozolima zostanie zniszczona, a król razem z ludem będzie uprowadzony do niewoli. To jego orędzie jest zapisane w pierwszej części księgi, w rozdziałach od 4 do 24. Po zburzeniu Jerozolimy natomiast i po kolejnym uprowadzeniu ludności z Judy starał się budzić nadzieję na powrót, zapowiadał odrodzenie narodu i dalszą bliskość Boga wobec swego ludu. Niezupełnie zrozumiałe byłyby jego napomnienia głoszone nad rzeką Kebar w Babilonii, wzywające do nawrócenia ludzi zamieszkujących Jerozolimę i państwo judzkie, wzywających do nawrócenia tuż przed oblężeniem Jerozolimy przez Babilończyków, choć w taki mniej więcej sposób przedstawia je księga. Nowsi egzegeci uważają, że orędzie zawarte w tej pierwszej części księgi i dotyczące mieszkańców Judy przed upadkiem królestwa było głoszone właśnie w ziemi judzkiej i to głównie w samej Jerozolimie, a nie na wygnaniu. Niektórzy egzegeci, chcąc udowodnić takie zdanie, sądzą, że podczas ostatniej redakcji księgi materiał został w niej poprzestawiany. Próbują więc odtworzyć pierwotny układ księgi, co jest próbą dość karkołomną. Najprościej byłoby przyjąć założenie, że po swoim powołaniu prorok powrócił do Judy i Jerozolimy, choć o tym nie wspomina. Tu więc na ziemi judzkiej wzywa swoich ziomków do nawrócenia. Przebywa przeważnie w swoim własnym domu, najprawdopodobniej w Jerozolimie, dokąd przychodzą ludzie, aby go słuchać. W Jerozolimie ogląda obrazy bałwochwalstwa, czyli obcych kultów, praktykowanych nawet na terenie świątyni. Doświadcza tam niezwykłych wizji, przez które Bóg ukazuje mu m.in. grzeszność ludu i obietnicę Bożego wybawienia. Wśród tych wizji jedną z najważniejszych jest ta, w której chwała pańska opuszcza świątynię i Jerozolimę i udaje się do zesłańców w Babilonii, po to, by tam Boża obecność mogła przebywać pośród swego ludu. Na Boże zlecenie Ezechiel usiłuje poruszyć słuchaczy także pewnymi czynnościami symbolicznymi. Leży na przykład 300, według Septuaginty, 190 dni na jednym boku, a przez 40 dni na drugim boku, aby podkreślić, że przez tyle lat Bóg musiał cierpliwie znosić grzechy Izraela i Judy, a teraz nadchodzi dla nich czas pokuty i niewoli. Wychodzi z miasta z tobołkami jak zesłaniec i to przez wyłom w murze, jaki sam zrobił, zapowiadając w ten sposób ucieczkę króla i uprowadzenie mieszkańców Jerozolimy do niewoli. Występuje przeciwko fałszywym prorokom i prorokiniom, przeciw bałwochwalcom, zapowiada wyniszczenie, ale i odrodzenie przez resztę narodu. W postaci poematów pełnych symboli ukazuje dzieje Izraela, jego obdarowanie przez Boga, który ukochał swój lud, jego nieustanne ucieczki od Boga ku obcym bóstwom, jego klęski, gdy Bóg jakby zawieszał swoją opiekę nad Izraelem, jego próby nawrócenia oraz niepoprawną miłość Boga, który pomagał Izraelowi podnosić się i odradzać. Już w tej pierwszej części swego dzieła prorok zapowiada, że Bóg zawrze z Izraelem nowe przymierze. Zgromadzę was na nowo spośród obcych narodów, sprowadzę was z krajów, po których zostaliście rozproszeni i dam wam ziemię Izraela. Wrócą tam i wykorzenią z niej wszystkie bożki i obrzydliwości. Dam im jedno serce i wniosę nowego ducha do ich wnętrza. Z ciała ich usunę serce kamienne, a dam im serce cielesne, aby postępowali zgodnie z moimi poleceniami, strzegli nakazów moich i wypełniali je. I tak będą oni moim ludem, a ja będę ich Bogiem. Pierwsza część prorockiego dzieła kończy się bolesnym dla proroka obrazem śmierci jego ukochanej żony, po której Bóg nie pozwala mu okazywać żadnej żałoby. Śmierć żony jest obrazem zburzenia świątyni. Po jej zniszczeniu nie było też czasu na żałobę, ponieważ trzeba było udawać się na wygnanie. Synu człowieczy, czytamy, oto zabieram ci nagle radość twych oczu, ale nie lamentuj, ani nie płacz, ani nie pozwól, by płynęły ci łzy. Wzdychaj w milczeniu, nie przywdziewaj żałoby, jakby po umarłym. Zawiąż sobie zawój dokoła głowy, sandały włóż na nogi, nie przysłaniaj brody, nie spożywaj chleba żałoby. Mówiłem do ludu mego rano, a wieczorem umarła mi żona. I uczyniłem rano tak, jak mi rozkazano. A lud mówił do mnie, czy nie wyjaśnisz nam, co znaczy to, co czynisz? Wówczas powiedziałem do nich, Pan skierował do mnie te słowa, powiedz domowi Izraela. Tak mówi Pan Bóg, oto ja pozwalam bezcześcić świątynię moją, dumę waszej potęgi, radość waszych oczu, tęsknotę waszych serc. Synowie wasi i córki wasze, których opuściliście, od miecza poginą. Wy zaś tak uczynicie, jak ja uczyniłem, brody nie będziecie przysłaniać, nie będziecie spożywać chleba żałoby, ale mając zawój na głowach i sandały na nogach, nie będziecie narzekać ani płakać. Wydaje się, że podczas oblężenia i zniszczenia Jerozolimy Ezechiel przebywał poza stolicą, choć chyba nie wśród babilońskich zesłańców, lecz dużo bliżej, gdzie posłaniec mógł bez trudu dotrzeć z wiadomością o klęsce.